Moim dzisiejszym gościem jest Anna Lechowska ze Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A dzisiaj mamy taki temat dosyć delikatny. O dzieciach bardzo często rozmawiamy, ale dzisiaj porozmawiamy o dzieciach w kontekście przesłuchań dzieci, ponieważ jesteśmy po bardzo ważnych, istotnych szkoleniach. Dla kogo było organizowane?
To było szkolenie, które zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje, dotyczące przesłuchania dzieci w trybie artykułu 185 A i B Kodeksu Postępowania Karnego. To jest tryb, który wyznacza jakby warunki, zasady przesłuchania dziecka. To szkolenie było przeznaczone dla sędziów i dla prokuratorów i takie właśnie osoby wzięły w nim udział. To były osoby z Głogowa, Legnicy, Złotoryi, Jawora, ale też ze Wschowy i z Nowej Soli. Grupa ponad 20 osób, która uczyła się, jak to zrobić, jak przesłuchać dziecko.
No właśnie, jak przesłuchać to dziecko i czy my w naszych, mamy warunki do tego? Jakie te warunki powinny być? Czy może się coś zmienić na lepsze? Czy w ogóle nic nie trzeba zmieniać u nas?
Trzeba zmienić bardzo wiele rzeczy. Już i tak bardzo dużo się zmieniło w zasadach przesłuchiwania dziecka. Dzieci nie zeznają, nie są przesłuchiwane w sali sądowej, nie stają za tą barierką przed sędzim. Natomiast, takie są przepisy, dzieci powinny być przesłuchiwane w tak zwanych przyjaznych warunkach. Przyjaznych, czyli takich, żeby sama czynność przesłuchania, uczestnictwa dziecka w tych procedurach prawnych nie była zdarzeniem kolejnym traumatycznym, bo dzieci przychodzą do sądu po jakimś najczęściej zdarzeniu traumatycznym. Coś się wydarzyło w ich życiu i stają przed sądem. I teraz jak to zrobić, żeby to przyjście do sądu, spotkanie z sędzim, spotkanie w innym miejscu było jak najmniej trudne, jak najmniej traumatyczne dla dziecka.
A jeżeli mówimy o dziecku, to ja też ciągle pytam, co to znaczy dziecko? Od którego do którego roku?
Od 0 do 18 według
polskiego
prawa.
Od 0 do 18.
Tak. Nie ma czegoś takiego jak minimalna granica wieku dziecka, które można uczestniczyć, które można przesłuchać. To sąd orzeka, sąd na podstawie opinii biegłych decyduje o tym, czy dziecko można przesłuchać, czy jego zdolności komunikacyjne, jego umiejętności poznawcze, emocjonalne, emocjonalno-społeczne są na tyle właściwie wykształcone, że może złożyć zeznania, które mogą być uznane za wiarygodne zeznania. To jest decyzja sądu.
A jak powinno to wyglądać, żeby było idealnie?
Żeby było idealnie, to powinno być bezpiecznie i przyjaźnie dla dziecka. Czyli powinno być dziecko przesłuchiwane, tutaj mówimy o warunkach przede wszystkim, powinno być przesłuchiwane w przyjaznym, bezpiecznym pokoju. Kiedyś to się nazywały niebieskie pokoje, natomiast w tej chwili to nie ma to znaczenia, czy on będzie niebieski, czy zielony, czy jakikolwiek inny, ale ma to być miejsce, w które będzie bezpieczne. To nie ma być miejsce zabaw. Także w pokoju przesłuchań na przykład, nie powinny się znajdować zabawki.
Czyli nie wyobrażamy sobie, że tam jakieś postaci z bajek i w ogóle
to nie
jest sklep, nie o to chodzi.
Nie, to nie jest sala zabaw, ani sklep z zabawkami. To jest miejsce, w którym ma się dziecko poczuć dobrze i bezpiecznie. Czyli, nie wiem, stonowana kolorystyka mebli na przykład, czy zasłon, czy jakichś innych. Może na pewno musi być to wygodne miejsce dla dziecka, gdzie ono może sobie usiąść. Może to być fotel, może być jakieś fajne krzesło, wygodne krzesło, jakiś stolik, przy którym być może trzeba będzie coś narysować. Czyli miejsce takie zminimalizowane w sensie jakieś wyposażenia, ale w dobrej kolorystyce przyjaznej dla dziecka. Pokój przesłuchań powinien się składać z dwóch części. Czyli jedna część, w której znajduje się dziecko, najlepiej z sędzią i z biegłym psychologiem. Niepotrzebne jest, im mniej osób w takim pokoju, tym lepiej. Dziecko się czuje lepiej, nie jest skrępowane, nie jest to dla niego sytuacja stresowa. Natomiast w drugim pokoju, tak zwanym technicznym, za szybą, za lustrem weneckim, mogą przebywać pozostałe osoby, nie wiem, adwokaci, prokurator, kuratorzy procesowi na przykład, czy i protokolant. To jest jakby
na
taka optymalna tak. Tak, optymalna opcja. W takim idealnym pokoju przesłuchań jest dobrze funkcjonujący sprzęt nagłaśniający, gdzie słyszymy to w pokoju technicznym, to co dziecko mówi, ale też jest tak, że prokurator, który może mieć dodatkowe pytania, czy adwokat, może zadawać sędziemu pytania za pomocą specjalnego sprzętu. Więc to jest coś takiego, że sędzia nie przerywa przesłuchania, czekając na pytania od prokuratora czy sędziego, czy nie dyktuje protokolantowi, tylko przesłuchanie ma taki cykl ciągły.
Rozmawiamy o tym, jak powinno wyglądać idealne przesłuchanie w idealnym miejscu. W związku z tym trudno nie zadać pytania, jak to jest w Głogowie u nas.
W głowie jest stworzone miejsce do, jest pokój, pokój, w którym przesłuchiwane są dzieci, natomiast wiele do życzenia pozostawia samo usytuowanie pokoju, bo bezpieczne warunki to nie jest tylko miejsce, w którym zostanie dziecko przesłuchiwane, czyli będzie, że tak powiem, zamknięte i tam są tylko te bezpieczne warunki. Dziecko powinno również mieć możliwość taką, żeby ten pokój, żeby dotarcie do tego pokoju było jak najmniej urazowe, jak najmniej traumatyczne. Niestety pokoje często są usytuowane, najczęściej są usytuowane w budynkach sądu. W naszych głogowskich warunkach jest to niestety pokój, który jest na drugim piętrze.
Aż tak wbrew logice, tak?
Jest na drugim piętrze, jest takim, w takim miejscu, że dziecko musi przejść przez dwa piętra, mijając po drodze salę rozpraw, przed którymi są różne sceny się dzieją. Są, nie wiem, stoi policja, są ludzie rozemocjonowani, są skazani często w kajdanach, czy w jakiejś tam przywiezieni, dowiezieni na rozprawę, to nie jest przyjazny dobry widok dla dziecka, więc optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdyby dziecko mogło dotrzeć do takiego pokoju jakimś innym wejściem, osobnym wejściem, gdzie mogłoby poczekać. U nas w Głogowie nie ma poczekalni, na której dziecko, gdzie dziecko czeka na przesłuchaniu. Siedzi na korytarzu, na długiej ławce, z innymi, gdzie może usiąść obok tego dziecka różne inne osoby, więc nie jest to na pewno sytuacja, gdzie można mówić o przyjaznych warunkach do przesłuchania dziecka. Więc jakby są starania o to, żeby było inaczej, żeby było lepiej, natomiast taka sytuacja jest w bardzo wielu sądach. To nie jest tylko specyfika nasza lokalna, ale jest to w bardzo wielu sądach i liczymy na to, bo to ja rozumiem, że są trudności finansowe, wszyscy mamy trudności finansowe, ale jakby dobro dziecka jest tym takim nadrzędnym celem, do którego te warunki, które tworzy się w sądach do przesłuchania, powinny być jakimś takim dominującym, czynnikiem determinującym pomyślenie o tym, że może by gdzieś indziej, może by jednak znaleźć miejsce w innym miejscu.
Nie trudno tutaj skojarzyć jakby całej sytuacji z tym, że jakby cały ten proces przeprowadzenia dziecka chociażby do tego pokoju przesłuchania ma ogromny wpływ też na samo przesłuchanie, na treść, na zachowanie dziecka, na jego odczucia, na jego poczucie strachu, czy też bezpieczeństwa w drugą stronę, w zależności od tego, jak
czyli
to
mówiąc
wygląda.
Krótko, ma wpływ na jego wiarygodność. Dziecko właśnie bezpieczne, dziecko spokojne, dziecko, które nie będzie zestresowane bardzo mocno, któremu się zada dobre pytania, które spotka się z życzliwą aprobatą swoich wypowiedzi, będzie mówiło obiektywny, będzie mówiło prawdę, będzie po prostu wiarygodnym, będzie po prostu wiarygodnym świadkiem i dzięki temu zostanie zebrany wiarygodny i rzetelny materiał dowodowy. To się, mówiąc krótko, takie warunki i stworzenie takich przyjaznych warunków dla dziecka opłaca się. Opłaca się wymiarowi sprawiedliwości po to, żeby ich praca była również łatwiejsza.
Mhm. Mamy szansę na to, żeby tutaj coś jeszcze zmienić w tym temacie?
Tak, mamy, na pewno tak, po to też pracujemy, po to też robimy. Jest duża otwartość osób, które zakończyły uczestnictwo w tym szkoleniu na to, żeby cokolwiek zmienić. Tutaj warunki techniczne, czy tak, warunki dotyczące przesłuchiwania dziecka to jest jedno, ale również umiejętność rozmowy z dzieckiem. To nie jest tak, że wszyscy umieją rozmawiać z dzieckiem. Sędziowie, którzy są świetnymi prawnikami, nie do końca są nie wszyscy są osobami, którzy są dobrze przygotowani do przesłuchania dziecka, więc te nasze szkolenia czy publikacje, które robimy we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje, one mają na celu podniesienie nie tylko wiedzy, bo to wiedza psychologiczna to jest jedno, ale podniesienia kompetencji, umiejętności, żebyśmy przećwiczyli, nauczyli się, jak z dzieckiem rozmawiać, jak mu zadawać pytania, żeby było bardziej otwarte, żeby opowiadało o tym, żeby nie były to pytania sugerujące, żeby to nie były pytania zamykające, ale żeby to były pytania, przy których dziecko będzie się mogło opowiedzieć to, co się wydarzyło. Ja wierzę w to, że będzie lepiej, że już jest lepiej w porównaniu do tego, co było kiedyś, a wierzę w to, że takie poszukiwanie możliwości podnoszenia swoich kompetencji w tym zakresie i też takie uważność na dziecko, bo dziecko jest wiarygodnym świadkiem, ale jest świadkiem specjalnych potrzeb, tak? I te specjalne potrzeby powinny być mu stworzone i wtedy będziemy mówić o wiarygodności dziecka jako świadka.
Ale mimo wszystko chyba jak najmniej takich konieczności przesłuchań tych dzieci.
Tak, no zdecydowanie
będziemy
tak,
życzyć.
Tak, będziemy życzyć tego, żeby sędziowie mieli tutaj mniej pracy w tym zakresie, żeby dzieci nie musiały trafić do sądów, a jeśli już trafią, żeby było to miejsce dla nich nie traumatyzujące, nie stresowe.
Bardzo dziękuję. Anna Lechowska ze Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa była dzisiejszym moim gościem.
Dziękuję.